Magda Duda, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy razem teraz przez godzinę, a w radioterapii będziemy rozmawiać o depresji. To jest choroba, która niestety dotyczy coraz więcej osób w Polsce, ale i na całym świecie. Czasami nawet możemy się nie zorientować, że chorujemy na depresję albo też po prostu mamy stany depresyjne. Będziemy obalać różne mity, które krążą na temat tej choroby, ale również opowiemy o wydarzeniu, które ma wspierać osoby albo zagrożone depresją, albo te, które przeżywają trudności. To wydarzenie oczywiście będzie miało miejsce w województwie łódzkim, więc serdecznie zapraszam do słuchania. W radioterapii dzisiaj gośćmi są psychoterapeutki pani Maja Suwalska-Wąsiewicz, pani Kamila Biały. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz pani Anna Wyrwas, która z depresji wyszła.
Dobry wieczór.
Depresja, tak jak już zresztą mówiłam przed chwilą, niestety atakuje coraz więcej osób w naszym kraju i zastanawiam się, czy to jest tak dlatego, że współczesna kultura temu sprzyja, że mamy coraz mniej jakichś sensownych więzi międzyludzkich, czy to jest dlatego, że coraz więcej osób zauważa objawy i myśli sobie, o tak, trzeba iść do lekarza i się zdiagnozować i faktycznie coraz więcej osób jest diagnozowanych.
Ja tak myślę, że obie te rzeczy i zjawiska przez panią wspomniane są jak najbardziej prawdziwe i sobie nie zaprzeczają, nawet bym powiedziała, bo coraz mniejsze i mniej intensywne więzi społeczne kierują nas często do terapeuty, to znaczy ku szukaniu innych więzi i jakiegoś innej formy wsparcia i tutaj akurat wsparcia eksperckiego. Oczywiście różnie z tym jest i o tym pewnie będziemy rozmawiać, czy ludzie chcą i zgłaszają się po pomoc. Więc ja bym powiedziała tak, że na pewno dzisiejsze czasy to są takie czasy, w których patrząc społeczno-kulturowo, to na pewno jest tak, że zjawisko depresji jest jakimś też syndromem naszych czasów. Mhm. Pewnie i w XIX wieku też depresji było wiele, ale z innych powodów. I dzisiaj też depresja jest takim zjawiskiem, o którym więcej się mówi i to jest to też, co pani wspomniała. Ludzie rzeczywiście częściej i dobrze mówią, oswajają to zjawisko, oswajają te stany u siebie i chcą pomocy.
No, ja bym jeszcze powiedziała, że trochę to dziwnie może zabrzmi, ale depresja jest taką chorobą, która się lubi przyklejać do innych.
Co to znaczy?
No, na przykład jak ktoś walczy z uzależnieniem, ktoś zmaga się z uzależnieniem, też może chorować na depresję. Albo ktoś, przypuśćmy, ma zaburzenia jedzenia, też może mieć depresję. W związku z czym jakby depresja może też towarzyszyć innym chorobom. Może towarzyszyć chorobom somatycznym na przykład. Albo takim, no, kiedy przewlekle ktoś choruje, kiedy ktoś się zmaga z nowotworem na przykład. Więc no, dlatego myślę, że też taka liczba tych zachorowań, bo ona jest po prostu no, chorobą, która szuka takiej luki, tak bym sobie to powiedziała, luki, w którą może się wcisnąć i gdzieś człowieka dorwać, że tak powiem.
Pani Anno, to akurat pani ma taką sytuację, że pani choruje na chorobę somatyczną i ta depresja się właśnie przykleiła. Jak to się zaczęło?
Gdy zachorowałam na depresję, kiedy zauważyłam u siebie pierwsze objawy, również towarzyszyły one, takie podobne objawy towarzyszą chorobie głównej. Chudłam, bardzo chudłam, po prostu z rozsądku jadłam śniadanie, żeby rano wziąć leki, ale później, kiedy przyszedł taki strach, który obezwładniał, wyłączał ze świadomości, to się działo wszędzie, w autobusie, w pracy, w domu, najbliżsi widzieli tą zmianę. A ja się po prostu wyłączałam i taki strach oblewał mnie od góry do dołu, aż mi się gorąco robiło i czekałam, aż sobie pójdzie. Taki jakby, nie wiem, potwór dosłownie.
Czyli takie stany lękowe.
Bardzo, się... bardzo duże, bardzo duże. Później przyszło takie odkładanie ulubionych czynności. Mhm. Kupowałam czasopisma, dotykałam okładki i tak mówię, a później. Z książkami to samo. Ze znajomymi to samo. Powoli, powoli się odsuwałam. Moją pasją dodatkowo, oprócz pracy, było zawsze haftowanie i robienie kartek, które najbliżsi uwielbiają dostawać. Nagle zabrakło mi pomysłów, wyjałowiłam się. Porażka totalna. I kiedy wiedziałam, że jest źle, skonsultowałam się z przypadkowym lekarzem. Mhm. On przekierował mnie do znajomego lekarza w tym samym szpitalu, polecił mi, żeby pójść. Więc jak poszłam, to śmieję się, że już poszłam zdiagnozowana.
Jakie myśli towarzyszyły Pani wtedy, kiedy zaczynała Pani czuć, że chyba coś jest ze mną nie tak, że odsuwam się od bliskich? Ale właśnie dlaczego? Pojawiały się jakieś myśli, uczucia, czy też brak uczuć?
Przede wszystkim smutek. Smutek, ogromny smutek, taki nie wiadomo skąd. Strach. To było w takim czasie, kiedy skończyło się w moim życiu takie intensywna praca, nauka, duże zmiany, kiedy był czas na wyciszenie, na taki odpoczynek troszeczkę już w ustabilizowanym życiu i wtedy mnie to dopadło.
Czyli jak był spokój.
Czyli jak był spokój, dokładnie. Kiedy przyszedł ten spokój. Nie, kiedy była ta adrenalina, że uczyłam się, szukałam pracy, załatwiałam pełno różnych rzeczy. Tylko w momencie, kiedy już się wszystko ustabilizowało, wszystko skończyłam i było już fajnie, i fajna praca, i pod każdym względem zabezpieczenie, wtedy przyszło to choróbsko wstrętne.
Ale tak, ale to jest właśnie ten moment bardzo często, bo to też jest
prawdę
trochę mit, że to jest jakoś uspokojenie, czy tam stabilizacja. Właśnie a propos tych naszych czasów, jeszcze wracając do tego pani wyjściowego pytania, no to depresja i te stany depresyjne przecież często przeplatają się ze stanami takimi manii. I to jest też przecież charakterystyka naszych czasów, że żyjemy dzisiaj szybko, tak. Że musimy sprostać wielu wymogom, które narzuca na współczesny świat pracy. I bardzo często dotyczy to ludzi, którzy dużo pracują i w którymś momencie, nie wiem, mają takie zatrzymanie, bo mogą nie mieć, ale mają to zatrzymanie i wtedy nagle nie są już definiowani przez różne role zawodowe, które też dostarczają im dużo gratyfikacji, ale też napędzają bardzo intensywnie i nagle zostaje takie poczucie pustki i właściwie jesteśmy niewypełnieni niczym i to jest ten moment, kiedy depresja się zaczyna i bardzo często ludzie w tym momencie trafiają na terapię, jeśli już się zdecydują, ale oni chcą powrócić do tego stanu, który był wcześniej, który jakoś definiowany jest w naszym społeczeństwie, a propos mitów, no jako ten stan pozytywny, taki, który mamy osiągać. Mamy być wydajni, mamy być efektywni
na wszelką cenę. Sukces.
Tak, tak. Natomiast no, nie smutek, nie depresja, nie brak energii życiowej, prawda? To są rzeczy, które są tak na jakieś takie polaryzowane przez współczesne kulturę, media.
Mm-hmm. No, ja bym jeszcze dodała tutaj do tego, co mm-hmm. i ty, Kamila, mówisz i pani Anno, bo gdzieś był taki wątek, że pani coś straciła. Zaczęła pani coś tracić. Nie?
Znaczy rozpadła się moja rodzina, moje małżeństwo.
No, właśnie, więc jakby ja tak
zostałam sama z córką, ze swoją chorobą i z córką.
Ja lubię myśleć o depresji,
o którą musiałam zadbać.
Jako o chorobie utrat. I to są takie główne wątki w depresji, że coś tracimy. Nie zawsze ta utrata jest taką utratą w tym momencie, tu i teraz realną. Ale gdzieś jak sięgniemy do tej historii osoby, u której depresja się rozwija, to te utraty zawsze znajdziemy. Albo utraty pod tytułem śmierć kogoś bliskiego, albo rozwód, rozstanie. Czy to tej osoby, czy rodziców na przykład kiedyś, czy przeprowadzki. Zmiana pracy, utrata pracy.
To u mnie było cała masa.
No właśnie, jakby cała masa. To jest wątek, który często depresję rozpoczyna, ale też jakby wątek, który jest związany z objawami depresji, utraty. Utrata na przykład zainteresowań, pani mówiła, pani Anno, nie?
Znaczy one albo były, utrata, ale straciłam wenę twórczą.
No tak, jakby tak, jakby energii określę. Też, nie? Tak. Utrata zainteresowań, energii, utrata znajomych, bo się gdzieś odcinamy, izolujemy, wycofujemy do swojego świata.
Zwłaszcza od znajomych, przepraszam, że przerwę, którzy mówią, weź się w garść.
To też o tym za chwilę będziemy mówić, jak rozmawiać z osobą...
Głównie od tych odcięć.
Która ma depresję. Czy nie jest trochę tak może, że ponieważ o tej chorobie już teraz mówi się bardzo dużo w mediach, przynajmniej jak ja obserwuję ten świat mediów, to mówi się dużo i sławni ludzie, i nawet w Polsce sławni ludzie się przyznają do tego, że tak choruje. Ostatnio nawet książka wyszła, taka z rozmowami właśnie z osobami z telewizji na przykład, które tam cierpiały na depresję. To czy trochę czasami nie przesadzamy, mówiąc, o nie, ja mam dzisiaj depresję? Czy nie mylimy stanów, w których nasze życie po prostu się nie układa czasem i nam jest gorzej? Czy nie mylimy żałoby, na przykład właśnie po stracie, nie wiem, bliskiej osoby, z depresją?
Depresja jest czymś, co już pani zresztą powiedziała wcześniej, jakoś między wierszami, czymś niewyrażonym, jakaś niemożliwością wyrażenia i niemożliwością ekspresji. Żałoba jednak zakłada przeżycie straty, o których to stratach mówiła Maja, więc jakby te wszystkie uczucia, o których wcześniej pani Ania mówiła, o smutku, lęku, jeśli są przeżyte, jeśli są uświadomione, przeżyte, wyrażone, no to one prowadzą do tego, że się wychodzi z depresji. Natomiast depresja jest jakimś takim zaklinowaniem, brakiem możliwości autoekspresji, brakiem możliwości tego, że ja mogę coś, raczej utknięciem w poczuciu winy.
Żałoba jest takim procesem, który towarzyszy realnemu kryzysowi. Mhm. No to jest coś realnego. Kogoś straciliśmy. Tak. Może być żałoba pod tytułem ktoś umarł, ale może być też żałoba pod tytułem rozpadło się moje małżeństwo na przykład.
Albo straciłem pracę.
To już bym troszkę może mniej w ten wątek żałoby wkładała, ale może tak być przeżywane. Natomiast depresja, tak jak tutaj opowiadamy, ona niekoniecznie wiąże się ze stratą realną, tylko przeżywaną jako utrata.
O tej depresji, jak się tak mówi i tak jest nagłaśniana, medializowana, to też jest przez to jakoś paradoksalnie stygmatyzowana. To znaczy jednocześnie jest oswajana, ale i medykalizowana jakoś. To znaczy, że no dobrze, to mam depresję. Trudniej to waloryzować jako takie coś, że smutek, jako tak jakoś neutralizować i że to jest coś naturalnego. Nie wiem, jakoś tak czuję, że ta tendencja taka, o której pani mówi, ona ma swoje może i dobre intencje, ale konsekwencje są tego tak naprawdę różne, że właściwie zostajemy z takim poczuciem, że właśnie jest depresja i to jest to widmo i to zło i ono nachodzi.
I często na przykład osoby, które mają gorszy nastrój albo właśnie przeżywają żałobę, idą do lekarza od razu po leki.
A propos brania leków, ponieważ jestem chora przewlekle już wiele lat, jestem jakoby skazana na branie leków, które po prostu ratują, przedłużają mi życie.
Rozumiem.
Ale to wcale nie jest tak, że ja chętnie wzięłam leki na depresję. Mhm. To wcale nie jest tak.
Bo depresja też jest taką chorobą, tak sobie można o niej myśleć, w której coś się urywa. Urywa się kontakt ze światem, urywa się kontakt z samym sobą i pozostajemy w takim odcięciu trochę. Natomiast budowanie tych połączeń, czy przez kontakt na przykład z bliskimi, z rodziną, czy budowanie połączeń przez więź terapeutyczną, relację terapeutyczną, czy jakby dalej, jak terapeuta buduje te połączenia, konsultując się na przykład z psychiatrą albo z superwizją, z superwizorem, jakby to jest taki system połączeń, który w leczeniu depresji tak jest niezbędny.
To, o czym pani Maja mówi, to jest marzenie dla mnie, jako dla pacjenta, nie tylko w leczeniu depresji, ale ogólnie w leczeniu chorób, bo niestety jest potrzebny taki całokształt spojrzenia na pacjenta, a nie tak tylko klapki i w swoje...
To w tym sensie jeszcze dodam, odciąża trochę rodzinę, bo tak. To zaczęłaś mówić, Maja, o rodzinie jako tym jeszcze jednym tutaj punkcie połączeniu. I połączeniu. Bardzo często odium odpowiedzialności tak idzie na rodzinę i najbliższych i oni próbują nieść to. No i oczywiście różnie w konsekwencjach to wychodzi, że czasami zostawiają tego cierpiącego, no bo za dużo próbują na siebie wziąć, bo to przecież bardzo, bardzo, bardzo trudne i tak mówiąc już po tej stronie też osób, które żyją z osobami chorymi na depresję, bo to też jest temat.
To o tym właśnie już za chwilę też porozmawiamy, bo ciekawi mnie, ile my wiemy, te osoby, które na przykład nie chorują na depresję, właśnie o tym, jak rozmawiać, jak żyć z osobą chorą. W radioterapii rozmawiamy dzisiaj o depresji. Naszymi gośćmi są panie psychoterapeutki Maja Suwalska-Wąsiewicz, ale także pani Kamila Biały. Dobry wieczór raz jeszcze. I pani Anna Wyrwas, której udało się wygrać z depresją.
Dobry wieczór.
Chciałabym zapytać o to, co źle mówimy tym osobom, które chorują. Weź się w garść, jest najgorsze.
Najgorsze.
Dlaczego?
Bo to nie jest tak, że można wziąć się w garść i tak naprawdę osoba, która to mówi, nie pomaga ani tym słowem, nie pomaga w żaden inny sposób, tylko mówi, weź się w garść, no co ty, daj spokój. A to nie takiej pomocy. Bardziej by mi taka osoba pomogła, gdybym wysłuchała mnie po prostu. Gdybym mogła wylać z siebie to, co mi tam w środku jest. Gdyby właśnie tak nawet sobie tutaj na karteczce pozwoliłam przygotować,
tak,
że w takiej sytuacji bardzo się przydają ludzie empatyczni, którzy potrafią słuchać, a dzisiaj nikt nie ma na to czasu.
Ja bym powiedziała coś, co może jest... Zastanawiam się, czy to wygodne, czy niewygodne.
Ach, proszę mówić. Można mówić niewygodne rzeczy też.
Tak sobie wyobrażam, że rodzinom osób chorujących na depresję jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko i oni pozostają w ogromnej bezradności, bezsilności. I te objawy, z którymi się zmaga osoba chorująca na depresję, one jakoś jednak towarzyszą całemu temu środowisku rodzinnemu. No, jak rozmawiać? Ja bym jednak tutaj stała na takim stanowisku odciążania trochę rodziny. No, jest taka możliwość, żeby korzystać właśnie ze wsparcia, z pomocy, z pracy terapeutycznej. I to terapeuta jest do tego, żeby jakoś osobie chorującej na depresję pomóc wydobyć się z tego doła, że tak powiem,
czasami
kolokwialnie.
Czasami pewnie też całej rodzinie.
I, dokładnie. I terapia rodzinna, która też się przydaje, żeby właśnie no jakby pokazać, że depresja dotyczy całej rodziny, ale też w związku z tym znaleźć wspólnie z rodziną takie motywy, które będą dla całej rodziny i osoby z depresją pomocne w niej samej, w tej rodzinie. Więc no, ja sobie myślę, że na rodzinach ciąży bardzo duży bagaż.
No, no tak, ale jak ktoś na przykład wychodzi za mąż, bierze ślub, to tam jest takie są słowa, że w zdrowiu i w chorobie.
Ważne jest takie przeżycie, doświadczenie takiego przeżycia, że ktoś się o nas martwi, że ktoś widzi, że cierpimy. I też jakby no cierpi z tego powodu, że nam jest źle. Akceptuje nas, ale nie akceptuje choroby jednak. Ja myślę, że to jest dużo, jeżeli wymagamy od naszych bliskich, żeby akceptowali tą chorobę. I myślę sobie, że jeżeli można mieć w sobie taki podział, że kocham ciebie, akceptuję ciebie, widzę, że cierpisz, zmagasz się, no ale no, nie akceptuję tej choroby, no to w moim odczuciu pojawia się taka furtka, w której można pracować nad tym, co z tym zrobimy. Może pójdziemy nawet razem do terapeuty na przykład, żeby się wspólnie zastanowić, jak z tym walczyć, jak to pokonać, żeby no, tą osobę, bo cały czas jakoś myślę o tym kontekście rodzinnym czy małżeńskim, żeby, no, żebym mógł ciebie, czy żebym mogła ciebie odzyskać bez tej depresji.
Z mojej strony padła taka propozycja terapii małżeńskiej, ale no, spotkałam się z odmową.
Zgadzam się z Mają w tym. Jakoś jest tak, że te procesy zachodzące w rodzinie, w której jedna osoba chociażby leczona jest albo choruje na depresję, to brak takiego systemowego zaangażowania całej rodziny w tą walkę i w leczenie no, powoduje, że te symptomy niemalże mogą się jeszcze bardziej wzmacniać. To znaczy, że jakby z jakiegoś powodu to trochę tak prawie, że detektywistycznie można podejść, że depresja jest taką zagadką rodzinną.
Czyli jeżeli jedna osoba choruje, czyli ma objawy, to tak. niekoniecznie oznacza, że tylko ona ma problem.
Tak, że to jest jakiś problem trochę
całej rodziny.
Całej rodziny. I teraz bardzo ważne jest to wsparcie kogoś z zewnątrz i terapeuty, czy całego zespołu jakiegoś w takim przypadku, bo ten terapeuta wtedy też potrzebuje pomocy, jeśli pracuje z całą rodziną. Tak naprawdę rodzina się uruchamia. Robiliśmy swego czasu takie badania sesji terapeutycznych z całą rodziną, w której jeden członek chorował, więc rodzina się bardzo uruchamia na to, by pomagać, jakoś by zaradzić, właśnie weź się w garść. I każdy ma tam już swoją rozpisaną rolę. To po prostu wygląda jak taka, wiecie, jak jakaś orkiestra, która gra, każdy ma swoją funkcję. Wszystko gra, tylko że gra po to, żeby depresja nadal trwała. W sensie, żeby depresja nadal się utrzymywała i żeby rodzina została w tej homeostazie, w tej równowadze chorobowej. I czymś bardzo kluczowym jest to, żeby, i tu wracam do tego, co mówiłaś wcześniej, a propos akceptacji choroby, ale też, czy też właśnie akceptacji człowieka, wiem, pamiętam to rozróżnienie, ale też, żeby ta osoba mogła w ogóle wypowiedzieć się wśród tych ludzi, nie zagłuszana tymi sposobami
tak,
tego,
no
jak
dobra,
sobie
to
radzić.
Słuchaj, jutro pojedziemy na zakupy, albo do kina chodźmy.
Tak, albo w
coś.
Ogóle to ta twoja depresja wynika z tego, że tam w ogóle ta ciąża była tak, a tak zrobiona. Nie, Baltek, mylisz się, tak, mówi, odpowiada babka, a nie dziadek, no nie? I każdy ma swoją definicję choroby też. I trwa tam walka i przez to utrzymuje się system, a głos osoby chorej jest w ogóle niedopuszczany, prawda?
Czyli obalmy kolejny mit, nie pomagamy na siłę.
Nie pomagamy na siłę, tak.
Lepiej pobyć z tą osobą.
Ja wiem lepiej, jak ci pomóc.
No, obecność jest tutaj kluczowa. Ty też coś
obecność, wspomniałeś. Tak, i słuchanie, tak. Można słuchać, ale tak trochę jednym uchem, nie? I to nie jest słuchanie. No jednak słuchanie zakłada taką więź, która jest. Mhm. Aktywność, tak? Jakieś rozumienie tego, co się dzieje, albo próbę rozumienia, bo też nie można wymagać od osoby, która współmałżonka, czy od rodzica, że będzie wszystko rozumiała, ale że wykazuje taką
chęć.
Tak, jakby takiego jakiegoś zatroskania, tak bym też to powiedziała po prostu.
Może tu bym jeszcze wtrąciła, chciałam powiedzieć o tym wcześniej. Jak już trafiłam na bardzo dobrą doktor, psychiatrę, to z kolei trafiłam na byle jakiego psychoterapeutę, który ja na psychoterapii siedzę, łzy mi lecą, wyzewnętrzniam się, a on ziewa. I w pewnym momencie, ponieważ zawsze jakoś tak potrafiłam ludziom w oczy mówić prawdę, zapytałam się, czy ja go nudzę. Że ziewa.
I co odpowiedział?
Nie, no poprawił się, ale nasza współpraca się dosyć szybko zakończyła, bo widziałam, że to jest w ogóle bez sensu.
Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak pani Anna z depresją sobie poradziła, czyli o tej bardziej pozytywnej tutaj stronie choroby, ale też porozmawiamy o pewnym wydarzeniu bardzo ważnym dla wszystkich tych, którzy chcieliby po pierwsze się może czegoś więcej dowiedzieć na temat tej choroby, ale też może akurat właśnie potrzebują teraz z nią walczyć. Dzisiaj rozmawiamy na temat depresji. Gośćmi są pani Maja Suwalska-Wąsiewicz, psychoterapeutka, pani Kamila Biały, psychoterapeutka i pani Anna Wyrwas, która z depresji wyszła. No właśnie, co się stało, że nagle pojawiło się światełko w tunelu?
Najpierw to światełko uświadomiła mi moja doktor, która widząc mnie po stażu, który odbyłam, gdzie po dłuższym czasie byłam między ludźmi, mogłam też przy okazji zarobić pieniążki i robić to, co lubię, zobaczyła inną Anię. Stwierdziła, że tak naprawdę lekarstwem dla mnie byłaby praca i bycie między ludźmi. Ja zawsze lubiłam być między ludźmi. Do tego stopnia, że po ostatnim siedzeniu w domu z powodu gipsu, jak już z niego zostałam wyjęta, poszłam do manufaktury, kupiłam sobie kulkę loda, usiadłam i patrzyłam na ludzi.
O, jak pięknie!
Tak mi brakowało. No niestety, z tą pracą wcale nie jest tak łatwo, zwłaszcza w Łodzi. Pomimo, że mam grupę inwalidzką, też były problemy ze znalezieniem. Wiedziałam, że byłby to ratunek dla mnie, no ale niestety znaleźć jej nie mogłam, pomimo wielkich chęci. Na mojej drodze spotkałam kobietę z osiedla, która zaproponowała mi jak gdyby dorobienie u niej w domu, pomoc. matka pięciorga dzieci, która po prostu nie dawała sobie rady ze wszystkim. Przy okazji osoba wierząca i przy okazji z wykształcenia farmaceutka. Jak rozmawiałyśmy na temat tego, na co jestem chora, ona mi zaproponowała, wiecie, to jest trochę śmieszna sytuacja, bo ona jest farmaceutką z wykształcenia, a nienawidzi podawać leków ani dzieciom, ani sobie. Więc zaczęła mnie namawiać, żebym przestała brać leki. Ja mówię, że ja tak sama zupełnie nie mogę. Zawsze byłam zdyscyplinowanym pacjentem.
No właśnie.
Myślę, że dzięki temu
lekarze
żyję,
mówią,
żyję tyle lat, ile żyję.
Że nie wolno odstawiać leków.
Ale za pozwoleniem doktor weszłyśmy w to i w ciągu 2 miesięcy powoli od marca do maja wychodziłam z leków.
Ale to były te leki na depresję?
Tak,
czy to...
na depresję. Mhm. Tak, na depresję. I jeszcze ta pani właśnie, którą poznałam, u której dorabiałam, jest osobą wierzącą. Zaczęła mi, pomimo że ja zawsze całe życie byłam wychowana w wierze katolickiej, jednak nikt nigdy mi tej wiary nie przekazał jak należy. I ona zaczęła ze mną w tych godzinach pracy, gdzie spędzałyśmy czas razem, ona robiła swoje, ja swoje u niej w domu, zaczęła ze mną rozmawiać, podpowiadać mi, zachęcać. Między innymi właśnie pokazałam książkę Phila Bosmansa, którego polecam, to jest ksiądz, który w taki prosty sposób pokazuje takie witaminki codzienne do życia potrzebne, żyć każdym dniem. I powoli, powoli tak naprawdę z depresji wyciągnęła mnie wiara.
I ta pani.
Tak, ona to zapoczątkowała. Później dałam sobie radę już sama to jak gdyby kontynuowałam. Ten okres bycia w domu, w gipsie wykorzystałam, jak ja to mówię, na takie uduchowienie. Ja musiałam odnieść taki, mieć taki punkt zaczepienia, którym stała się właśnie dla mnie wiara, Pan Bóg, modlitwa. Kiedy ja zrozumiałam swoją modlitwę i znalazłam tą siłę w sobie, bo poczułam, że jest ktoś, kto mnie bardzo kocha i to jest bardzo potrzebne, bycie kochanym, w ogóle miłość ogólnie.
I to takie ładne było na koniec tutaj, ale teraz musimy powiedzieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce już niedługo. Pod koniec lutego rozpoczyna się cykl różnych warsztatów, różnych szkoleń. Panie akurat to organizują i to jest dla wszystkich tych, którzy właśnie albo by chcieli się dowiedzieć coś o depresji, albo by sobie chcieli pomóc.
Dokładnie.
To proszę powiedzieć, co to za wydarzenie?
Wydarzenie, po pierwsze, nazywa się Reakcja w depresji. To jest taka akcja, którą my jako Centrum Rozwoju i Psychoterapii Fundacji Droga do Domu, trzeci rok, no, można tak powiedzieć, z rzędu, tak, w której bierzemy udział. To jest akcja ogólnopolska, zapoczątkowana przez Wrocławski Ośrodek Trzeci Biegun. I w tej całej akcji bierze udział naprawdę bardzo, bardzo wiele ośrodków z różnych miast Polski. Co roku coraz więcej. I my do współpracy tutaj na gruncie łódzkim zaprosiliśmy kilka osób, kilka innych ośrodków, żeby z nami zechcieli coś przygotować.
Mieliśmy taki zamysł w tym roku, żeby zrobić to jak najbardziej różnorodnie. To znaczy, dokładnie, zależało nam na połączeniu środowisk różnych.
Też w kontekście łączeń.
Łączeń właśnie, a propos. Takich psychoterapeutycznych, psychiatrycznych, ale też właśnie jakieś ludzi ze świata kultury, artystów, no to z tym to dopiero zapoczątkowałyśmy.
Muzyki.
Muzyki, ruchu, więc z różnych stron znowu do depresji podejście. I jakoś zadowolone jesteśmy, bo dość szybko udało nam się skontaktować. Ludzie byli bardzo otwarci, żeby wziąć w tym udział, żeby nawet jeśli to jest bezpłatna akcja, no bo nie dostaną za to wynagrodzenia, no to chcą w tym wziąć udział i coś
to
zrobić.
To ważne też, nie? Że jednak są tacy ludzie,
tak,
którzy
tak
chcą dla innych ludzi coś zrobić.
I dlatego mówię o tym, że to tak poszło nam w taką bardzo sprawnie i to było na propos wiary akurat w ludzi i współdziałania, to fajna sprawa.
To powiedzmy, co się będzie
tak
działo.
Tak, co się będzie działo. W ogóle akcja zaczyna się 23 lutego, w sensie jako dniem walki z depresją. To jest dzień walki z depresją, ten ogólnoświatowy. Natomiast my akcję zaczynamy od 26 lutego i będzie trwała do 13 marca. Większość wydarzeń będzie w
weekendy. Piątek,
weekendy,
sobota, niedziela.
I tam, gdzie mieści się nasza fundacja.
Zachodnia 97.
Zachodnia 97. Część rzeczy będzie też przy współpracy z Kafe Bar Poczekalnia, który jest też, mieści się przy Więckowskiego.
Zaczynamy 26 lutego i w tym dniu można powiedzieć, że trzy rzeczy się odbędą. Trzy wydarzenia. Jedno wydarzenie to warsztat. To będzie taki warsztat o zasobach, jak w sobie znajdować
właśnie
coś,
siłę.
Co może tak pomóc i wydobyć z depresji. W tym dniu też rozpocznie się właśnie w Café Bar Poczekalnia wystawa prac fotografii Kordiana Skwarczka. W tym dniu i w następnym 26-27 lutego to jest też jakby impreza osobna, Festiwal Filmów Antydepresyjnych Relanium, natomiast my w taką kooperację, we współpracę weszliśmy.
To jeszcze ten weekend 27-28 lutego to dwie rzeczy właśnie takie związane z ruchem, ciałem, masażem i później już w marcu, kolejny weekend, 4 marca to właśnie Sylwia Rogala-Marciniak, tak, mindfulness będzie trochę poprzez medytację wprowadzała w temat, jak sobie radzić z depresją. Z tego się też bardzo cieszymy, z tej współpracy. No i następnego dnia jeszcze a propos ruchu i tańca, no to właśnie Hania Orlińska będzie uczyła płynnego ruchu, hula, hawajskiego tańca.
Bo depresję można rozumieć jako zatrzymanie ruchu. Mhm. Jak poprzez ruch, przez taki płynny, ciągły ruch, też poprzez ciało można
właśnie
wychodzić,
bo ludzie
z depresji.
W depresji są odcięci bardzo często tak, od odczuwania
też,
w ciele.
Tak. Tak?
No, to jest w ogóle
właśnie,
naprawdę
to
kluczowa sprawa i większość osób, z którymi współpracujemy, to właśnie poprzez ciało będą coś próbowały robić. Jest nasze spotkanie, w sensie my będziemy to prowadzić razem 5 marca.
Depresja w pytaniach i odpowiedziach. To będzie taka okazja, żeby nie tylko, żebyśmy my coś powiedziały, ale żeby pozadawać nam pytania.
Trochę też opowiemy tak o doświadczeniach pracy naszej z osobami chorymi na depresję. No tak interaktywnie dość będzie, mam nadzieję. No i następnego dnia, 6 marca.
Mam nadzieję, że to będzie ciekawa propozycja, tak. Od depresji przez żołądek, wykład i spotkanie. Wykład dotyczący zdrowego żywienia, ale też takie spotkanie związane z wspólnym przygotowywaniem jakichś prostych potraw, to wspólnie, to jest kluczowe i robienie, jakby działanie.
I 6 marca też gorąco zapraszamy, bo zaprzyjaźnione z nami Centrum Psychoterapii i Edukacji pokaże nam i osobom, które przyjdą na warsztat, takie podejście do pracy z ciałem, które się nazywa analiza bioenergetyczna Lowena i poprzez ciało i poprzez ruch będzie to taki kilkugodzinny warsztat.
11 marca tak. W komnacie Demeter, to jest warsztat Aleksandry Skoniecznej. To jest warsztat przede wszystkim skierowany do matek albo do kobiet, które chcą zostać matkami. Kobiet, które przeżyły depresję związaną z macierzyństwem albo no, myślą, że mogą ewentualnie jej doświadczyć i nie chcą.
12 marca to dla nas też ważne, że przyjęła zaproszenie nasza koleżanka psychiatrka Agata Dwilewicz, która opowie o depresji z tego psychiatrycznego punktu widzenia i też odpowie na pytania. Ona pracuje na co dzień w szpitalu, w poradni też, ale w szpitalu, więc ma bardzo duże doświadczenie i myślę, że to może być bardzo ciekawe.
A gdyby ktoś chciał jeszcze sobie prześledzić ten program i
tak,
zainteresował się
to
teraz...
To Facebook i Fundacja Droga do Domu, albo Facebook Reakcja w Depresji, albo strona www.reakcjawdepresji.pl. I co ważne jest, to trzeba się zapisywać przez formularze kontaktowe. One tam są dostępne na taki... Trzeba wejść w zakładkę Łódź, bo jesteśmy podzieleni na różne miasta. Jak się wejdzie w zakładkę Łódź, wszystko tam jest wypisane,
czekać
dostępne, kontakty.
Jasne,
tak, czekać na potwierdzenie tak. Od nas, czy jeszcze miejsce jest, czy zostało się zapisanym.
Na listę rezerwową, bo...
Ewentualnie
tak
na listę rezerwową,
wyglądało.
Tak.
Także. Bardzo jestem pod wrażeniem tego, że panie robią tak dużo bezinteresownie i udało się stworzyć właśnie taki naprawdę bogaty program tego wydarzenia, więc podziwiam. I bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj, a gośćmi radioterapii były panie Maja Suwalska-Wąsiewicz, pani Kamila Biały i pani Anna Wyrwas. Dobranoc.
Dobranoc.